fragment Słowa Bożego, który dzisiaj chciałbym przeczytać, jest zapisany w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale od wiersza 37. Od wiersza 37, 7 rozdział Dziejów Apostolskich, 1176 strona, 1176. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja, wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni. Odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi, mówiąc do Aarona, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I zrobili w owych dniach cielca i złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się dziełami rąk swoich. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków. Czy mnie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? Tak nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Przeto przesiedlę was poza Babilon. Ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go wykonał według wzoru, jaki widział. Ojcowie nasi przejęli go i wraz z Jozłem wznieśli do posiadłości pogan, których Bóg wygnał sprzed oblicza ojców naszych aż do dni Dawida, który znalazł łaskę u Boga i prosił, aby mu było dane przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego. Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom, ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionymi, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan? Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebie, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzą niebiosa otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego, a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał. Powiecie, no jak można takie słowo na okazję narodzenia Jezusa Chrystusa, o śmierci, o kamienowaniu. Jak można o takich rzeczach mówić w takim dniu? Ano można, kochani. Można mówić w takim dniu i powinniśmy nawet mówić w takim dniu o tym wszystkim, co przeżywał Jezus Chrystus, będąc tu na ziemi, co przeżywali ludzie, którzy naśladowali Go, którzy chodzili Jego śladami, dlatego że wiemy dobrze, że szatan podejmuje walkę z wszystkimi tymi, którzy Bogu chcą służyć. A najbardziej chciałby zniszczyć Jezusa Chrystusa i dlatego też od samego początku przyjścia Jezusa Chrystusa na ten świat podjął z Nim walkę. Próbował Go zniszczyć, próbował Go zabić i myślę, że metody, które stosuje, będą bardzo dobre i skuteczne, ale metody, które stosował, nie były skuteczne. A Słowo Boże na samym początku, w 3 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w 3 rozdziale w 15 wersecie mówi tak: i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ukąsisz, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Kochani, czytamy ten fragment i wydawałoby się, że to jest wrogość ustanowiona pomiędzy wężem, prawda? Wężem a kobietą. Pomiędzy wężem i może człowiekiem ogólnie. Ale wiemy dobrze, że to dotyczy duchowej sfery I to wszystko dzieje się naprawdę w sferach niebieskich. I w objawieniu Jana, w ostatniej księdze Pisma Świętego, zobaczmy, to jest znamienne. Na samym początku jest to powiedziane, w ostatniej księdze również jest o tym mowa. W 12 rozdziale, 4 i 5 wersecie jest powiedziane: i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu i zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Kochani, jest to słowo, które nam pokazuje, że od samego początku przyparty został atak na ludzkość. Szatan od samego początku wprowadzenia przez Boga człowieka na świat podejmuje z nim walkę. I w życiu Jezusa Chrystusa, który przychodzi na ten świat, widzimy to również. Dlatego nie dziwmy się, że szatan podejmuje walkę już od samego początku każdego człowieka, który przychodzi na ten świat. Każdy człowiek, który na tym świecie się rodzi, jest atakowany przez szatana. Słowo Boże o tym nam bardzo wyraźnie mówi, że podjął walkę na samym początku z człowiekiem, który przyszedł na ten świat, i podejmuje walkę z Jezusem Chrystusem, który przyszedł na ten świat, i z każdym człowiekiem aż do końca dni, które strzeże przykazań Jezusa Chrystusa. A więc zobaczmy, walka jest podejmowana. I ten przykład, który przeczytaliśmy w życiu Szczepana, jest znamiennym przykładem. Szczepan nie byłby skutecznie zaatakowany przez szatana, gdyby nie podejmował głupich kroków, byśmy powiedzieli. Jakie te głupie kroki? No działał na nerwy tym ludziom, którzy tam uznawani byli za autorytety w tym państwie, prawda? To byli ludzie naprawdę uznani, to byli uczeni, to byli ludzie, którzy byli naprawdę, którzy mieli najwyższe wykształcenie, jakie w tym czasie można było mieć. I on podjął z nimi dyskusję, podjął walkę. Czy cieleśnie ich atakował, czy ranił ich, czy bił ich, czy występował przeciwko nim w jakiś fizyczny sposób? Nie, wypowiadał tylko słowa. I te słowa, które wypowiadał, spowodowały tak: wściekłość, zgrzytanie zębami, a później, kiedy powiedział, że widzi chwałę Bożą Jezusa stojącego na prawicy Bożej i widzi niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej, oni podnieśli wielki krzyk. Zatkali swoje uszy, rzucili się dosłownie w wielkiej wściekłości, w furii, rzucili się na Szczepana, wywlekli go z budynku i ukamienowali go. A on, kiedy został ukamionowany, modlił się o co? A żeby was wszystkich pokręciło, żebyście wy wszyscy nie dożyli jutrzejszego dnia, tak? Nie. A Szczepan modlił się: Panie, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Jest to dokładnie to, co Jezus Chrystus wypowiadał z krzyża, kiedy jego ukrzyżowali. Ale kochani, czytam to z tego względu, abyśmy zdawali sobie sprawę, że bój toczymy. Nie z krwią i z ciałem, ale z mocami, które i z wierzchnościami, które są na powietrzu. I kiedy czytaliśmy ten fragment Słowa Bożego, jest powiedziane: i zrobili w owych dniach cielca. I złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się dziełami rąk swoich. Wtedy odwrócił się Bóg od nich i oddał ich w służbę zastępów niebieskich. Chcę, abyśmy zwrócili na to uwagę. Odwrócił się Bóg od tych ludzi, którzy czynili nieprawość, i oddał ich w służbę zastępów niebieskich. To znaczy co? Bóg się od nich odwrócił i powiedział: no to teraz macie kontakt tylko z aniołami, ja nie chcę mieć z wami nic wspólnego, więc z moimi aniołami tylko się kontaktujcie. Czy to o to chodziło? Nie. Walczymy z mocami i zwierzchnościami, które są na powietrzu, które są w okręgach niebieskich. Walczymy z tymi duchami, nieczystymi duchami, które stały się nieposłuszne Bogu. I kochani, to, co my się mamy uczyć od Jezusa Chrystusa, to jest właśnie posłuszeństwo. To jest właśnie cel, z jakim Jezus Chrystus przyszedł i jak wykonał od początku do końca dzieło Boże. I wspominając o narodzeniu Jezusa Chrystusa w Betlejemie, dobrze jest powtórzyć tylko to, co się stało, co się wydarzyło. I szatan bardzo często jest zainteresowany tym, żebyśmy w kółko mielili to samo. I mówili o tym, Jezus Chrystus się narodził w Betlejemie, obchodźmy to święto, cieszmy się tym malutkim Jezusem, cieszmy się, bo to jest takie radosne, to jest takie przyjemne i kolędy sobie pośpiewajmy. I te kolędy są, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, coraz bardziej wymyślne, coraz bardziej ciekawe, coraz bardziej takie pełne treści. Naprawdę niektóre nowe, które zostały napisane, są bardzo wzruszającymi kolędami. Ostatnio słuchałem w radiu taką kolędę, którą śpiewał Piaseczny. Jakoś nie zwróciłem może wcześniej uwagę na nią. No była taka wzruszająca, że aż mi łzy pociekły. No taka wspaniała kolęda. I ja się bardzo cieszę, że te kolędy powstają, że te pieśni są śpiewane na chwałę Boga Wszechmogącego, bo Bóg jest naprawdę godny tego uwielbienia, godny tej czci. Ale wiecie, w tym wszystkim, co się dzieje wokół nas, tkwi diabelski podstęp, wiecie? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że bardzo często szatan używa dobrych chrześcijańskich zasad po to, żeby ludzi spętać w niewolę. Niektórych ludzi po to, żeby spętać w niewolę, używa takich, wiecie, zardzewiałych, mocnych, grubych łańcuchów, nawet nie takich jak dla krowy się zakłada, tylko jeszcze grubszych, takich potężnych łańcuchów. I spętuje tych ludzi i oni nie mają żadnego ruchu. Ale niektórych ludzi spętuje złotymi, cieniutkimi łańcuszkami. Możecie powiedzieć, a cóż to jest ten cieniutki łańcuszek i to do tego wszystkiego złoty. Ale jeśli tych łańcuszków złotych, cieniutkich, użyjecie 1000 sztuk i zwiążecie człowieka, to chociażby jak się starał próbować rozerwać je, nie ma żadnej szansy. Pojedynczo by go rozerwał. Ale jeśli jest ich 1000 i jesteś nimi mocno owiązany, ciasno, nie masz żadnych szans. I szatan bardzo często chce, abyśmy mówiąc o Jezusie Chrystusie, mówili o Jego narodzeniu w Betlejemie. Żebyśmy mówili o tym, że On się narodził, że stał się Panem świata, że przyszedł na ten świat i żebyśmy tak byli tym zainteresowani i zafrapowani i zajęci, żebyśmy nie mówili o tym, że Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby zwyciężyć szatana. Że Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby zwyciężyć śmierć. Żeby pokonać diabła, żeby zabrać klucze od śmierci i piekła. A Jan w objawieniu pisze bardzo wyraźnie. Czytamy o tym w 1 rozdziale. Jest powiedziane, że zszedł do podziemi, zwyciężył szatana, śmierć i piekło i wyszedł stamtąd, wiodąc za sobą jeńców, ludzi darami obdarzając, ale zabrał szatanowi klucze od śmierci i klucze od piekła. I szatan jest niezainteresowany tym, żebyśmy o tym mówili. Więc zajmuje nas takimi rzeczami, które są chrześcijańskie, które są dla nas do zaakceptowania, abyśmy nimi się zajęli, a nie sednem rzeczy, nie zagadnieniem najważniejszym. Kiedy czytamy o narodzeniu się Jezusa Chrystusa, to poczynając od pierwszej księgi Biblii, od pierwszych rozdziałów już, to o Jezusie Chrystusie tam czytamy. Czytałem ten fragment i ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Jest mowa o Jezusie Chrystusie. I przechodząc przez wszystkich proroków, wielkich i małych, znajdziemy chociaż jeden werset w każdej księdze, który mówi nam o tym, że przyjdzie Jezus Chrystus. Tylko wiecie, na co zwróciłem uwagę, kiedy czytałem te fragmenty? Za każdym razem jest mowa o tym, że nie przyjdzie Jezus Chrystus jako dzieciątko, tylko przyjdzie Jezus Chrystus jako zwycięzca. Przyjdzie Jezus Chrystus, narodzi się, ale przyjdzie jako wielki Pan, jako Król i Wszechmogący Odkupiciel. Kiedy czytamy w Księdze Daniela, to w Księdze Daniela czytamy, że oto zobaczyłem Syna Człowieczego w potężnej chwale, w potężnej mocy, stanął przed Bogiem, przyprowadzono go przed oblicze Boga żywego i okazało się, że jest potężny, że jest silny. Przyszedł po to, żeby zwyciężać, po to, żeby pokonywać, po to, żeby łamać i kruszyć. Tak prorocy zapowiadali przyjście malutkiego dzieciątka. Kiedy śpiewamy taką kolędę, dzisiaj ją śpiewaliśmy, no nam na samym początku kto wstające cicho śpi. Ale później jest powiedziane o jego zwycięstwie. Ja bardzo lubię tą kolędę, bo jest tam mowa i o ukrzyżowaniu, i o zmartwychwstaniu, wszystko jest ujęte. To, co jest najważniejsze w sensie przyjścia Jezusa Chrystusa na ten świat. I czytamy w Dziejach Apostolskich, w 3 rozdziale, 22 i 26 do 26 wersetu. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim. Cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie usłuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, zwróćmy uwagę, wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Otóż wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy powiedział do Abrahama, w twoim potomstwie błogosławieństwo spłynie na wszystkie narody ziemi. To właśnie dla was przede wszystkim wskrzesił Bóg swego sługę i posłał go po to, aby wspomagał każdego w schodzeniu z drogi nieprawości. Zwróćmy uwagę. Jezus Chrystus przedstawiany jako ten, który przyjdzie, aby co uczynić? Aby się narodzić i być? Ludzie, kiedy na tym świecie się rodzą, jak malutkie dzieci się rodzą, no to od samego początku dziecko się rodzi po to, żeby być. Po prostu, żeby być. Przychodzi na ten świat i w zasadzie żadnego celu jeszcze nie ma. Jaki cel narodzenia się ma malutkie dziecko, które się urodziło dopiero? No jaki cel? Zaplanowało coś sobie, że coś uczyni? Czy zaplanowało coś? No nic nie zaplanowało, prawda? Ostatnio u Rafała się urodziło malutkie dziecko. Jakie ono plany ma na przyszłość? Mówiło coś wam? Nie mówiło? A Jezus Chrystus przyszedł i od razu powiedział, jaki ma plan. Od razu, od samego początku widzimy, co się dzieje. Jezus Chrystus przychodzi w określonym celu, z określonym zadaniem, do wykonania. I dlatego, kiedy Jezus Chrystus zaczyna rosnąć i Słowo Boże nam bardzo wyraźnie o tym mówi, że Jezus Chrystus ma rosnąć, On ma wzrastać, On ma stawać się mocniejszy, On ma stawać się coraz bardziej znany dla wszystkich, On ma być tym, który przyjdzie jako osoba ukierunkowująca wszystkich w tym życiu. Jezus Chrystus przychodzi i staje się wzorcem do naśladowania. Ale jednocześnie zobaczmy, kiedy jest młodym chłopcem i przychodzi z rodzicami swoimi do świątyni, brat Robert mówił ostatnio na ten temat, to jest powiedziane wyraźnie. Rodzice nie zauważyli, że on pozostał w świątyni, poszli i dzień drogi uszli i później się okazało, że nie ma go wśród tych wszystkich pielgrzymujących, wracających i zaczęli go szukać. Znaleźli go gdzie? W piaskownicy się bawił. Kolegę se znalazł, wiaderka mieli, szpadelki i babeczki robili. Różne rzeczy robili, tak? No tak się powinno dziecko zachowywać. No powiedzmy, ten 12-letni, no to jakimiś takimi na pilota samochodzikami powinien się bawić. Albo jakąś ciuchcią jadącą gdzieś po torach, prawda? No tak powinien się zajmować. No ewentualnie rowerem pojeździć. No teraz to może przy komputerze trochę posiedzieć. A on gdzie był? W świątyni. jakiś nienormalny, czy co? Dziecko w świątyni dyskutuje z uczonymi w piśmie? Jakiś inny, zupełnie inny. Czy był Jezus Chrystus wtedy nienormalny? Oczywiście, że był nienormalny. Nie był taki jak wszyscy. On był święty, doskonały, naprawdę inny był. Zupełnie inny. O czym innym dyskutował, o czym innym rozmawiał, inne miał zainteresowania, miał cel od samego urodzenia. Cel, dążenie, aby zniszczyć szatana, aby z rąk szatana wyrwać każdego człowieka. To był jego cel. Jako 12-letni chłopak powiedział do swoich rodziców, kiedy go znaleźli, dlaczego mnie szukaliście? To co wy nie wiecie, po co ja przyszedłem na ten świat? Czy młodzieniec 12-letni tak odpowiada rodzicom swoim? Przecież ja zupełnie w innym celu przyszedłem na ten świat. Ja mam konkretne zadanie do wykonania. I to zadanie wykonał. To zadanie w doskonały sposób wykonał. Tak mówi Słowo Boże. Chociaż na początku podobny był do proroka Mojżesza. Jest to wyraźnie powiedziane. W księgach mojżeszowych to również jest podkreślone. Na przykład w 5 księdze mojżeszowej w 18 rozdziale od 15 do 19 wersetu. Proroka takiego jak ja jestem. Wzbudzi ci Pan Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. Sam przecież podczas pamiętnego zgromadzenia na Chorebie o to właśnie prosiłeś Jahwe twojego Boga, mówiąc: niech już nigdy więcej nie usłyszę głosu mojego Boga Jahwe. Niech też oczy moje nie oglądają nigdy więcej tego strasznego ognia, abym nie musiał zginąć. I odrzekł mi Pan: dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Mojżesz stał się tym posłanym sługą Bożym, mając kilkadziesiąt lat, po 40. Ale Jezus Chrystus, który przyszedł jako na ziemię jako podobny do Mojżesza, podobny do ciebie, podobny do mnie. Ale od samego początku, od samego dzieciństwa, jego dążenie, jego cel, jego praca, jego działanie było od razu ukierunkowane na Boga Ojca. Ja jestem synem Boga żywego. Ja jestem jego synem. Szukaliście mnie? Powiedział do ludzi, którzy szukali go ze względu na rozmnożenie chleba. Szukaliście mnie? Po co mnie szukaliście? Co chcieliście osiągnąć? Co chcieliście się dowiedzieć? Przyszliście na to nabożeństwo dzisiaj? No przyszliśmy, prawda? Co chcemy znaleźć? Znów posłyszeć o tym, że Jezus Chrystus jest malutki i trzeba się nim opiekować? Szatan jest tym zainteresowany. Żebyś ciągle mówił, że Jezus jest słaby. On wręcz kocha Boże Narodzenie. Diabeł. On kocha Boże Narodzenie. Wiecie dlaczego? Bo ludzie mówią, że Jezus Chrystus jest malutki i słabiutki. A on by zawsze takiego Jezusa Chrystusa chciał widzieć. Że jest malutki i słabiutki, że jest dzieciątkiem, że sam sobie nie poradzi. On by tak chciał widzieć Jezusa Chrystusa. A wiecie, kim jest Jezus? Potężny w mocy Pan. Słyszeliśmy, co czytaliśmy we fragmencie Słowa Bożego w Dziejach Apostolskich. I rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Jak myślicie, czemu ci ludzie wtedy zatkali swoje uszy i zaczęli krzyczeć na cały głos? Bo powiedział o mocy Jezusa Chrystusa. Powiedział o Jego mocy. Gdyby powiedział: słuchajcie, on malutki, narodził się, słabiutki, żyje sobie tam gdzieś, to takiej wściekłości w ich oczach to nie sprawiłoby. W ich umysłach nie powstałaby taka nienawiść do tego człowieka. Ale ponieważ powiedziane zostało, że ten malutki, ten słabiutki, ten niemogący sam przeżyć bez opieki matki i ojca jest potężny w sile. Jest potężny. A kiedy jego jako dziecko szatan próbował zniszczyć, bo myślał jeszcze słabiutki, jeszcze malutki, to ja mam teraz szansę, żeby go zniszczyć. Wiecie, kogo do tego użył? Żołnierzy. Żołnierzy. Jak myślicie, czy oddział żołnierzy, nawet legion żołnierzy, czy jest w stanie zabić jedno małe dziecko? Jest w stanie? No jest w stanie, jakżeż nie? No pewnie, że jest w stanie. Chyba, że to dziecko nazywa się Syn Boży. Wiesz, co chcę przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć, żebyś nigdy nie myślał o sobie jako o malutkim dziecku Bożym. Nawróciłem się, przyjąłem Jezusa Chrystusa, jestem malutki i słabiutki i każdy mnie może zniszczyć. A przynajmniej na pewno może mnie zniszczyć każdy, ponieważ zgrzeszyłem. A jak zgrzeszyłem, odstąpiłem od Pana, to już każdy mnie może zabić. A przypominacie sobie, co Bóg kiedyś powiedział do Kaina? Kain powiedział, no tak, przekleństwo Boże jest teraz na mnie i teraz jak pójdę w ten świat, to każdy pierwszy lepszy, który mnie napotka, to co zrobi ze mną? Zabije mnie. Co Bóg powiedział? O nie. Jeśli ja kładę na tobie pieczęć, to nikt nie jest w stanie ciebie zabić. Wiesz, co to znaczy być dzieckiem Bożym? Wiesz, co to znaczy być chrześcijaninem? Świadomym celu chrześcijaninem? To znaczy wiedzieć, że nikt, nic nie może mi zrobić, gdyby Bóg na to nie pozwolił. A więc to, o co my mamy się starać, do czego mamy dążyć, aby nasze posłannictwo, nasze działanie, nasze życie na tym świecie wypływało z woli Bożej. To jest najważniejsze w naszym życiu. Wtedy nikt i nic nie może nam nic zrobić. Nikt i nic nie może nas usunąć z tego świata. Żaden szatan, żadne demony, nawet moc piekieł nie jest w stanie zwyciężyć dziecka Bożego. Cała moc piekła nie jest w stanie zwyciężyć pod warunkiem, że jesteśmy w rękach niezwyciężonego. Jak myślisz, czy choroba może cię pokonać? Coś nieśmiało odpowiadacie. Może ciebie choroba pokonać? O, no właśnie. I tu są podzielone zdania. Może jedni mówią, drudzy nie. No właśnie. Jak to jest w naszym życiu? Jak Bóg pozwoli, to może? Może. A jak Bóg nie pozwoli, za żadne skarby nie może ciebie zniszczyć. Kochani, mamy taką sytuację opisaną w księdze proroka Izajasza, która jest wspaniałym opisem pewnego działania Bożego wśród narodu izraelskiego. Jest to zapisane w 7 rozdziale księgi proroka Izajasza. 7 rozdział. I od 1 wersetu jest powiedziane coś takiego. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego. Wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć. A gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wiatru, od burzy, inne tłumaczenia mówią. Wtedy rzekł Pan do Izajasza, wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szeariaszubem na koniec kanału górnego stawu na drogę pola fuluszników. I powiedz mu, miej się na baczności, bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków, głowni dymiących, gdy płonie gniew Rezyn z Aramem i syn Remaliasza, ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli zło przeciwko tobie, mówiąc, wyruszmy do Judy i przestraszmy ją i podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. Tak mówi Wszechmocny Pan na to wszystko, co tutaj jest powiedziane. Co mówi Wszechmocny Pan? To się nie stanie i tak nie będzie. I na te słowa chciałoby się powiedzieć amen, amen, chwała Bogu. Tylko, że wiecie, naród izraelski był w strachu. Trząsł spodniami. Ich serce było jak woda, rozpłynęło się. Ich serce nie stało mocno przed Panem. Z jakiego względu? No ze względu na to, że tamte siły, które ich najechały, były znacznie większe niż możliwość walki Judy w tym czasie. Oni nie uważali, że jest to możliwe przeciwstawić się takim wrogom. Ale wiecie, kiedy Bóg powiedział, to się nie stanie i tak nie będzie, to jednocześnie Bóg powiedział dalej w 9 wersecie tego 7 rozdziału, jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. I to jest to, co w życiu naszym chrześcijańskim odgrywa największą rolę. Przychodzi konkretna sytuacja w naszym życiu. Przychodzi konkretna walka z szatanem. Szatan w bardzo konkretny sposób zaatakował nas. Fizycznie. Normalnie fizycznie nas zaatakował. Czy to chorobą, czy to niedostatkiem, czy jakimiś innymi problemami. Osaczył nas. Po prostu ze wszystkich stron swoimi siłami nas otoczył. Osaczył nas ze wszystkich stron i w umyśle naszym, i fizycznie, i pod każdym względem. I czeka, na coś czeka. Wiecie, ludzie w tym świecie żyją, dużo jest różnych ludzi. Jedni służą Bogu, drudzy nie służą Bogu. Jedni są obojętni, drudzy są zaangażowani. Różni są ludzie. Powiedzielibyśmy, no skoro ludzie nie są w rękach Bożych i nie przyjęli Jezusa Chrystusa do swego serca, no to każdego takiego człowieka szatan mógłby przyjść i zabić, prawda? Mógłby zabić? Nie mógłby. Bo wiecie, cały świat jest w rękach Boga, nie w rękach szatana. On jest Panem nad tym światem, on jest Bogiem tego świata, ale dotąd nic człowiekowi nie może uczynić, dopóki on swojej własnej woli nie powierzy w jego ręce. Nic nie może uczynić żadnemu człowiekowi. Taka jest prawda. Bo inaczej z tego świata byście nikogo nie zobaczyli. Szatan by to zrobił błyskawicznie. Pozabijałby wszystkich ludzi i wszystkich ich miałby razem ze sobą w piekle. I on by był bardzo szczęśliwy. Nie udało się Bogu wybawić ludzkości. Ale tak nie jest. Bóg pozwala każdemu człowiekowi w wolnej woli wybierać. I dopóki człowiek nie wybierze szatana, i dopóki człowiek nie wybierze jego woli i nie zdecyduje się co do własnego życia, żeby je powierzyć w ręce szatana, szatan nic nie może więcej zrobić. Dlatego tyle pracuje nad tobą i nade mną, a szczególnie ciężką ma pracę nad chrześcijanami, a najbardziej ciężką ma pracę nad chrześcijanami wierzącymi, którzy naprawdę mają wiarę w swoich sercach. Dlatego szatan taką walkę i z zaciekłością wzbudził przeciwko Jezusowi Chrystusowi, który przyszedł na ten świat jako człowiek. Wiedział, to jest dla mnie szansa. To jest naprawdę dla mnie szansa. Człowiek, Syn Boży w ciele ludzkim. A teraz ja go mogę naprawdę zwyciężyć. Tam w niebie mi się nie udało i zostałem zrzucony na ziemię. Ale tutaj, gdzie ja panuję, gdzie ja mam władzę, tutaj ja mam szansę nad nim zwyciężyć i wreszcie zasiądę na tronie Bożym, bo to był cały czas jego cel i do dzisiaj jest. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale szatan nadal liczy, że na tym tronie jeszcze może zasiądzie. Głupi jest, oczywiście, my wiemy o tym. Bo Bóg nam powiedział, my Bogu wierzymy, że On nigdy tego miejsca nie zajmie. I my Bogu wierzymy, amen? I tak będzie, rzeczywiście tak będzie. Nie ma żadnej szansy. Ale jemu się wydaje, że jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa, cały czas jest szansa. Ale uważał, że największą szansę ma, kiedy Syn Boży przyszedł na ziemię i urodził się jako człowiek. Wystarczy, że ja go zabiję. Wystarczy, że go zabiję. Muszę użyć do tego rąk ludzkich. Więc wzbudzę przeciwko niemu żołnierzy. Wzbudzę przeciwko niemu wojowników. Wzbudzę armię całą, która go zwalczy. I całą moc piekła wzbudza, żeby zwyciężyć Jezusa Chrystusa i całą moc wzbudza, żeby zwyciężyć ciebie i mnie. Całą moc piekła wzbudza, więc się nie dziw, że masz tyle wrogów i tylu przeciwników. Nie dziw się, jeśli jesteś w rękach Bożych. Tylko większą szansę masz na wygranie, kiedy jesteś w rękach Bożych i masz wzbudzoną zaciekłość szatana, niż wtedy, kiedy nie jesteś w rękach Bożych i szatan nie jest aż taki wściekły przeciwko tobie, tylko po prostu pracuje nad tobą. Masz większą szansę na zwycięstwo, jeśli masz zaciętych wrogów. Bo wtedy Bóg na pewno jest po twojej stronie. I tak mówi Pismo Święte. Kto jest z nami, to nie jest przeciwko nam. Jeśli jesteś z Bogiem, to nie jesteś przeciwko Bogu. Nie jesteś. Jesteś z Bogiem. I dlatego Słowo Boże odnosi się do ciebie. Tylko musisz uwierzyć w to, co Bóg do ciebie mówi. Musisz uwierzyć, że rzeczy wokół ciebie będą się działy tak, jak je Bóg ułoży. Musisz w to uwierzyć, jeśli Bóg do ciebie coś mówi, jeśli Bóg ci coś pokazuje, jeśli Bóg wzbudza coś dla ciebie. To zacznij trzymać się tego, jakbyś w ręku trzymał najlepszy ratunek, największą pomoc. Uchwyć się tego. Zobaczmy, są przykłady w Słowie Bożym opisane, jak kobieta uchwyciła się czego się uchwyciła. Była chora. Uchwyciła się czego? Ubrania. Nie głupie to? Uchwycić się ubrania. I co to pomoże? No weź się uchwyć ubrania. Pomoże ci to coś? Z tego wszystkiego najważniejsza była wiara. Kobieto, co cię uzdrowiło? Twoja wiara ciebie uzdrowiła. I dlatego Słowo Boże mówi, ja chcę ci dać zwycięstwo. Ja chcę ci dać pomoc. Ja chcę ci dać błogosławieństwo. Ja chcę ci dać zaspokojenie. Ja chcę ciebie rozwinąć w twoim życiu. Tylko, no co masz zrobić? Uwierzyć. Ty masz po prostu uwierzyć. Ja ci daję obietnicę, ja ci daję moje słowo. Słowo honoru. Bracie i siostry, słowo honoru, że pomimo tych trzęsień ziemi i tego wszystkiego, co na ziemię przyjdzie, nie zginiesz. Słowo honoru. Byśmy powiedzieli słowo harcerza, nie? Moje słowo macie, że nie zginiecie. Możecie się pośmiać z takiego słowa. Ale jeśli powiem, że to jest Słowo Boże, macie słowo od Boga, nie zginiecie. Tak myślicie, co się stanie? Jeśli uwierzycie, nie zginiecie. Taka jest prawda. Jeśli uwierzycie, nie zginiecie. I dlatego Jezus Chrystus pokazuje nam takie mocne i zdecydowane słowa. Szczepan wypowiadał słowa wiary, słowa pewności. On wypowiadał słowa, które przychodzą prosto od Boga. A kiedy wypowiadał takie słowa, to ludzie się po prostu wściekli. Ludzie się wściekli. I po prostu go ukamionowali. Czy myślisz, że za każdym razem ludzie kamionują, jak się wypowiada słowo od Boga? Nie zawsze. Tylko czasami. Kiedy Boża decyzja jest taka. Na ciebie nie przyszło pokuszenie, które by przekraczały twoje siły. Bo Bóg z pokuszeniem da i co? I wyjście. Z pokuszeniem daje wyjście. Ale nie będzie posyłał takiego pokuszenia na ciebie, które by przekraczało twoje siły. Ponad twoje siły ci nie da. Nie da ci cierpieć, żebyś nie był w stanie tego wytrzymać. Ale przez próby i doświadczenia przechodzić będziesz. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że Bóg tak bardzo jest zainteresowany tym, żebyś cierpiał. Nie dlatego. Ale dlatego, że szatan został zrzucony na ziemię. I szatan, będąc tutaj na ziemi, doświadcza ciebie, próbuje ciebie, ale nie dlatego, że tak z Bogiem uzgodnił. Szatan nie jest współpracownikiem Boga. Wybijmy to sobie z głowy. Szatan nie współpracuje z Bogiem. Bóg posłał ciebie na ten świat po to tylko, bo uzgodnił z szatanem, że ty będziesz atakowany i żeby się później okazało, czy jesteś wierny Bogu, czy nie. To nie wypływa z uzgodnienia z Bogiem. Szatan ciebie atakuje, dlatego że jest wściekły na ciebie. On się wściekł na Boga Wszechmogącego, on się wściekł na Jezusa Chrystusa, on się wściekł na naród wybrany. Dlaczego się wściekł na Żydów, diabeł? Dlaczego? Jak myślicie? Bo Żydzi są tacy fałszywi, czy co? Dlatego, że Bóg powiedział, że to jest mój wybrany naród. Jeśli Bóg powiedział, że to jest mój wybrany naród, to jest od razu hasło dla szatana. Trzeba zabić. To jest od razu hasło. I wzbudza ludzi, którzy by zabijali ich. Jeśli Bóg powiedział, to jest moje dziecko, o tobie, to grozi ci niebezpieczeństwo. Szatan na pewno ciebie zaatakuje. Od razu za tym pójdzie, by ciebie atakować. I dlatego Słowo Boże mówi, że jesteście w ten świat posłani jak owce pomiędzy wilki. I wydawałoby się, że cel Boży jest taki dziwny. Po to tylko ludzi wzbudzać jako swoich dzieci, żeby zostali zaciekle zaatakowani? Nigdy. Będziecie deptać po wężach i skorpionach. Daję wam taką moc. Jesteście moimi dziećmi, a szatan nic nie może wam zrobić. Nic nie może wam zrobić. Pod warunkiem, że wypełniacie moją wolę, a nie swoją własną. I to brzmi, wiecie, tak, jakbyśmy o zakonie mówili, prawda? I w Starym Testamencie czytamy o narodzie izraelskim, który żył w taki sposób według zakonu i no i to ciężko było to wszystko przeprowadzić. Ale my jesteśmy w innej sytuacji. Jezus Chrystus na ten świat przyszedł, otworzył nam drogę, nową zupełnie drogę. Dotychczas tą drogą nikt nie szedł. Nikt ze Starego Testamentu tą drogą nie szedł. Zupełnie nowa jakość. Nowa sytuacja, nowe okoliczności. Jezus Chrystus się narodził, przyszedł na ten świat i ukierunkował wszystkich ludzi, jak mają żyć na tym świecie. Jak? Rodzisz się na ten świat, zaczynasz uzyskiwać świadomość i w tym momencie, kiedy uzyskujesz świadomość, zrób coś, co jest niezwykle ważne dla każdego człowieka na ziemi. Zaakceptuj Jezusa Chrystusa jako Pana swojego życia. To jest początek tej najważniejszej drogi. Napełniaj się zaraz po tym, napełniaj się Duchem Świętym. Napełniaj się mocą z wysokości. Kiedy ludzie uwierzyli na samym początku dziejów apostolskich, zobaczmy, na co apostołowie kładli największy nacisk. Żeby przyjęli Jezusa Chrystusa, żeby dali się ochrzcić i zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Od razu następna kolejność. A wy przyjęliście Ducha Świętego? To było pierwsze pytanie. Służycie Bogu? Służymy Bogu. Przyjęliście chrzest? No przyjęliśmy chrzest. A przyjęliście Ducha Świętego? To jest następne pytanie. A co oni odpowiedzieli? Nawet nie słyszeliśmy, że Duch Święty istnieje. Słyszałeś, że Duch Święty istnieje? Słyszałeś. Musisz być zanurzony w Ducha Świętego. Bo na tym świecie nie poradzisz sobie. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i jak myślicie, napełniony był Duchem Świętym? Bóg nawet to pokazał, Bóg Ojciec. Jak gołębica zstępuje na Niego i siada na Nim. I zostaje wypełniony Duchem Świętym. Po co? By wypełnić posłannictwo. Żeby mieć moc przeciwstawiania się diabłu. I kiedy szatan go atakuje przez żołnierzy, jest zwycięzcą. Kiedy atakuje go bezpośrednio, przychodząc i kusząc go, rzuć się w dół, bo o tobie jest powiedziane, że aniołowie ciebie nosić będą. No to zobaczymy, jak oni będą ciebie nosić. A gdzie jest powiedziane, rzuć się w dół? Gdzie w Słowie Bożym jest zapisane, rzuć się w dół, żeby aniołowie ciebie nosili? Ale jak cię inny zrzuci w dół, to aniołowie będą ciebie nosić. Ale jeśli ty podejmujesz taką decyzję, że ty się rzucisz w dół, to już niekoniecznie aniołowie ciebie poniosą. Także zwróć na to uwagę. Zwróć na to uwagę, bo to jest niezwykle ważne. Decyzja należy do ciebie i do mnie. Do nas należy decyzja. I dlatego mówiąc o narodzeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, chcę, żebyśmy osiągnęli nową jakość uwielbiania Boga. Żebyśmy mówiąc o narodzeniu Jezusa Chrystusa nie mówili nigdy, że Jezus Chrystus był słabiutki, malutki i wymagał opieki. Bo On przyszedł na ziemię jako potężny Pan i Król. Wiecie dlaczego trzej mędrcy ze wschodu przyszli, żeby złożyć Mu pokłon? Bo Bóg chciał wyraźnie pokazać ludziom, słuchajcie, patrzcie, malutkie dzieciątko, królowie przychodzą, mędrcy przychodzą, żeby złożyć Mu pokłon. Wiecie, co oznacza ten pokłon tych trzech mędrców ze wschodu? Uznanie władzy. Ty jesteś król, ty jesteś Pan. I Bóg Ojciec wyraźnie chciał powiedzieć, patrzcie, malutkie dziecko, a to jest Pan. To jest władca, to jest król. On ma moc. On może wszystko uczynić. Co tylko ja mu powiem, on wykona. On zrobi. Jeśli by Bóg zadecydował, że on jako niemowlak, dopiero co urodzony, ma wstać i pójść i głosić słowo, myślicie, żeby nie zrobił? Zrobiłby. Bo on się urodził jako władca, nie jako słabiutkie niemowlę. On się narodził jako syn Boga żywego. Dlatego ludzie, patrząc cieleśnie na niego, nie rozumieli tego, kiedy on mówił, ja byłem już przed Abrahamem. To co powiedzieli? Szatana masz, diabła masz. O czym ty mówisz? Szatan już dawno umarł, a ty się urodziłeś przed, czy ten Abraham już dawno umarł, a ty się narodziłeś przed Abrahamem? Ale Bóg mówił prawdę. I zawsze mówi prawdę. Dlatego patrzmy na to i zwracajmy na to uwagę, aby w czasie Bożego Narodzenia, tych świąt, nigdy nie pomyśleć, że Jezus Chrystus jest słabiutki, malutki i wymaga opieki. Abyśmy nigdy nie pomyśleli w taki sposób o Jezusie Chrystusie. On jest Panem i Królem i On jako niemowlę jest istotą, której opieki ty potrzebujesz i ja. Taki to jest Pan. Taki to jest władca. I dlatego żaden z proroków nie mówił o tym, że to jest słabiutkie dzieciątko. Żaden z proroków. A w tym momencie to, co czytaliśmy, o Jezusie, o sytuacji w narodzie izraelskim, kiedy Juda została zaatakowana przez Rezyna Aramejskiego i Pekacha Izraelskiego. Wiecie, co później jest powiedziane do Achazjasza? Jest powiedziane tak, dlatego sam Pan da wam znak. Znak, że zwyciężycie. Znak, że was nie pokonają. Wiecie, jaki to znak? Oto Pan napocznie. i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel, masłem i miodem żywić się będzie do czasu, aż nauczy cię odrzucać złe, a wybierać dobre. Ciekawe. Prorok Izajasz przyszedł do Achaza i powiedział, poproś, to są słowa od Pana, poproś od Boga znak. Chociażby pod ziemią, chociażby na ziemi, chociażby w powietrzu, chociażby w niebiosach, gdzie byś sobie nie zażądał znaku, to taki znak dostaniesz. Zażądaj znaku. Wiecie, co Achaz na to odpowiedział? A to świadczyło o jego braku zaufania do Boga. Powiedział, nie, nie będę kusił Pana, prosząc Boga o znak. Bóg mówi, proś, proś mnie o znak, proś mnie. Ja czekam, poproś sobie o znak. On mówi, nie będę kusił Pana. I wtedy Pan rozgniewał się i powiedział te słowa. Dlatego jeśli nie żądasz o znaku, to nie dość, że nużycie ludzi, to jeszcze nużycie Boga. To dlatego sam Pan da wam znak. I tym znakiem będzie Zbawiciel, który przyjdzie na ten świat. Potężny i mocny i silny. Zapowiada to w momencie, kiedy naród jest w słabości. Mówi, patrzcie, daję wam znak. Oto narodzi się słabiutkie niemowlę, nędzny człowieczek. Czy tak to przyniósł jako dobrą wieść dla nich Bóg? Oto Panna pocznie i porodzi syna. A potężna władza będzie na jego ramieniu. Będą go zwali Pan Wielki, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Władza będzie w nim. Zobaczmy, taki malutki Jezusek przyszedł właśnie w taki dzień, jak dzisiaj obchodzimy. Historycznie nie wiem, czy to ten był dzień, czy to był inny dzień, ale to nie o to chodzi. Najważniejsze jest, żebyśmy byli przywiązani do wielkiego Pana, a nie malutkiego Jezuska i konkretnego dnia, 24, 25, czy 26, czy 31, kiedy by to nie było, abyśmy wiedzieli, że ten malutki jest mocniejszy od nas. Ty jesteś malutkim chrześcijaninem, a potęga piekła nie jest w stanie ciebie zwyciężyć. Wiesz ze względu na co? Że w tobie mieszka Jezus Chrystus. Potężny król i władca. I niech cię Bóg w tym dniu szczególnie błogosławi. Niech cię prowadzi, abyś zdawał sobie sprawę jego potęgi, jego siły, jego mocy uzdrowienia. Jeśli otrzymujesz od niego słowo, nigdy nie wątp, bo będziesz obrażać Boga. Nie miej zwątpienia w swoim sercu. Jeśli Bóg powiedział, że chce dać zwycięstwo do twojego życia, to trzymaj się tego, bo jeśli nie uwierzysz, przegrasz. Jeśli nie uwierzysz, przegrasz. Dlatego uwierz całym twoim sercem. Niech cię Bóg błogosławi i niech cię prowadzi. Amen? Amen.